Jakaś ty piękna, mówił. Gdzie mieszkasz? Ach, wiem, w tamtym palacyku. Czy można cię odwiedzić? Naturalnie, jeżeli przyjmujesz wizyty śpiewaków, musisz mnie przyjąć. Czy naprawdę jesteś kapłanką pilnującą ognia? Tak. I wasze prawa są tak okrutne, że nie pozwalają ci kochać? Nie, to są pogróżki. Dla mnie zrobisz wyjątek. Przeklęłaby mnie cała Fenicja. Zemściliby się bogowie, odparła ze śmiechem. Ramzes znowu przyciągnął ją do siebie. Ona znowu wydarła się. Strzeż się, książę, mówiła z wyzywającym spojrzeniem. Fenicja jest potężna, a jej bogowie... Co mnie obchodzą twoi bogowie albo Fenicja? Gdyby ci włos spadł, zdeptałbym Fenicję jak złą gadzinę. Kama, Kama, odezwał się od posągu głos. Przeraziła się. O, widzisz, wołają mnie. Może nawet słyszeli twoje bluźnierstwa. Bodajby nie usłyszeli mego gniewu, wybuchnął książę. Gniew bogów jest straszniejszy. Szarpnęła się i znikła w cieniach świątyni. Ramzes rzucił się za nią, lecz nagle cofnął się. Całą świątynię między ołtarzem i nim zalał ogromny, krwawy płomień, wśród którego zaczęły ukazywać się potworne figury. Wielkie nietoperze, gady z ludzkimi twarzami, cienie. Płomień szedł prosto na niego całą szerokością gmachu, a oszołomiony, nieznanym sobie widokiem książę cofał się wstecz. Nagle owionęło go świeże powietrze. Odwrócił głowę. Był już na zewnątrz świątyni, a jednocześnie śpiżowe drzwi z loskotem zatrzasnęły się przed nim. Przetarł oczy. Rozejrzał się. Księżyc z najwyższego punktu na niebie zniżał się już ku zachodowi. Obok kolumny Ramzes znalazł swój miecz i burnus. Podniósł je i zeszedł ze schodów jak pijany. Kiedy późno wrócił do pałacu, Tutmozis, widząc jego pobladłą twarz i mętne spojrzenie, zawołał z trwogą: przez bogi, gdzieżeś to był, Erpatre, cały twój dwór nie śpi zaniepokojony. Oglądałem miasto. Ładna noc. Wiesz, dodał śpiesznie Tutmozis, jakby lękając się, aby go kto inny nie uprzedził. Wiesz, Sara powiła ci syna. Doprawdy? Chcę, ażeby nikt z orszaku nie niepokoił się o mnie. Ile razy wyjdę na przechadzkę? Sam? Gdybym nie mógł wychodzić sam, gdzie mi się podoba, byłbym najnieszczęśliwszym niewolnikiem w tym państwie, odparł cierpko namiestnik. Oddał miecz i burnus Tutmozisowi i poszedł do swojej sypialni, nie wzywając nikogo. Jeszcze wczoraj wiadomość o urodzeniu się syna napełniłaby go radością, lecz w tej chwili przyjął ją obojętnie. Całą duszę wypełnili mu wspomnienia dzisiejszego wieczoru, najdziwniejszego, jaki dotychczas poznał w życiu. Jeszcze widział światło księżyca, w uszach rozlegała się pieśń Greka, a ta świątynia Astarty nie mógł zasnąć do rana. Rozdział 7. Na drugi dzień książę wstał późno. Sam wykąpał się i ubrał i kazał przyjść do siebie Tutmozisowi. Wystrojony, namaszczony wonnościami elegant, ukazał się natychmiast, pilnie przypatrując się księcia, aby poznać, w jakim jest humorze i odpowiednio do tego ułożyć swoją fizjonomię. Ale na twarzy Ramzesa malowało się tylko znużenie. Cóż, spytał Tutmozisa, ziewając, czy jesteś pewny, że urodził mi się syn? Mam tę wiadomość od świętego Mefresa. Oho, od jakże to dawna prorocy zajmują się moim domem. Od czasu, kiedy wasza dostojność okazujesz im swoją łaskę. Tak, spytał książę i zamyślił się. Przypomniał sobie wczorajszą scenę w świątyni Astoret i porównywał ją z podobnymi zjawiskami w świątyni Hator. Wołano na mnie, mówił do siebie, i tu, i tam. Ale tam moja cela była bardzo ciasna i grube mury, tu zaś wołający, a właściwie kama, mogła schować się za kolumnę i szeptać. Wreszcie tu było strasznie ciemno, a w mojej celi widno.